Gdańsk miastem kobiet. Tak 3 dni temu portal Trójmiasto ogłosił, że w każdej dzielnicy Gdańska więcej jest kobiet niż mężczyzn. Tutaj na Olszynce tylko troszkę więcej, ale jak nasz zbór się tu pojawi w niedzielę, to chyba jest jeszcze więcej. Na 432 tysiące mieszkańców zameldowanych w Gdańsku 231 tysięcy to kobiety. Więc mamy przewagę kobiet. Tak samo też zresztą jest i w naszym zborze. Bo na początku roku, kiedy robię wykaz do Naczelnej Rady Kościoła, muszę policzyć, ile jest kobiet, ile mężczyzn. I na początku tego roku mieliśmy 71 kobiet i 59 mężczyzn w gronie członków zboru, nie licząc dzieci. I może troszkę dlatego dzisiaj o tym chciałbym porozmawiać i zachęcić nas, byśmy doceniali kobiety w naszym środowisku. Doszły mnie plotki na mój temat, że nie lubię kobiet. Ponieważ obstajemy w naszym zborze przy tym, że przywództwo i nauczanie Słowa Bożego to zadanie dla mężczyzn, mniej życzliwi ludzie mawiają o nas, że uprawiamy tutaj męski szowinizm. Dlatego dzisiaj zamierzam wykazać, że w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie kochamy kobiety, bardzo cenimy kobiety i powinniśmy się w tym doskonalić, bracia, mężczyźni. A Słowo Boże, które nas poprowadzi w dzisiejszym rozważaniu, to jeden werset z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, werset 7. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu z żonami pamiętajcie o tym, że one są słabsze i darzcie je szacunkiem jako współuczestniczące w łasce życia, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód. W Biblii Ewangelicznej oddane to jest tak. Podobnie mężowie we współżyciu bądźcie wyrozumiali. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. 3 myśli wynikające z odczytanego słowa. Po pierwsze, to, że kobiety z natury są słabsze od mężczyzn. Nie wiem, jak to brzmi w uszach kobiet, ale zasadniczo prawda jest taka i Biblia też to mówi, a skoro Biblia to mówi, to tak naprawdę jest, nawet jeśli niektóre kobiety czują się dużo silniejsze od mężczyzn. I jakkolwiek by na sprawę nie patrzeć, to w naszym domu słoiki otwieram ja. Chociaż ja herlawy jestem z natury, ale jednak. Dobrze to ilustruje problem, który nie tak dawno się pojawił w sporcie. Mianowicie problem startu w zawodach sportowych transpłciowych kobiet. To znaczy mężczyzn, którzy zaczęli nazywać się kobietami. W dyscyplinach wytrzymałościowych jednym z najważniejszych czynników jest poziom hemoglobiny, która transportuje tlen po całym ciele i dostarcza go do mięśni. Jego poziom jest zależny od poziomu testosteronu. I tutaj mamy informację, że normalny poziom testosteronu dla kobiet wynosi od 0,3 do 2 nanomoli na litr. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, bez szczegółów, może sięgnąć poziomu 5 nanomoli. A facet, zdrowy, męski testosteron to wartość od 8,3 do 32,7 nanomoli na litr. No i teraz zobaczcie, jak się ktoś przebrał za kobitkę i z innymi kobietami chce startować, to jest uczciwe? Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki od 2019 roku domaga się, aby warunkiem startu transpłciowych kobiet razem z innymi kobietami było zbicie ich testosteronu do poziomu poniżej 5 nanomoli i utrzymywanie tego na tym poziomie przynajmniej przez rok przed startem. No i wtedy te kobietki mają trochę kłopot. To, nie? To jest ilustracja, że jakby nie patrzeć, kobiety są słabsze. Mają parę razy mniej testosteronu. Pamiętajcie o tym, że one są słabsze, przeczytaliśmy w Słowie Bożym. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Jako słabszemu naczyniu kobiecemu oddawajcie cześć, mówi jeszcze inny przekład Słowa Bożego. To jest pierwsza myśl, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, czytając dzisiaj ten fragment i go rozważając. Patrząc na kobiety, mężczyźni, chłopcy, dziadkowie, wszyscy powinniśmy to brać pod uwagę. Po drugie, mężczyźni powinni okazywać kobietom wyrozumiałość i cześć, i szacunek. Biblia Warszawska mówi, okazujcie im cześć. Nie w takim sensie, jak Łukasz dzisiaj powiedział, cześć wam, tylko szacunek. Czyli jest tutaj greckie słowo time, co znaczy zaszczyt, honor, wartość, cześć, szacunek. Jeśli chcemy stosować się do Słowa Bożego, to gdy mamy do czynienia z kobietą, jakąkolwiek kobietą, bliską czy dalszą, jako chrześcijanie, jako wierzący w Boga mężczyźni, powinniśmy kobietom okazywać cześć, szacunek. My, mężczyźni, się domagamy szacunku od kobiet, prawda? Ja się zawsze domagam tego, żeby kobieta moja mnie szanowała. No to mamy tutaj w drugą stronę. To szanujmy nasze kobiety. Jeśli będziemy je szanować, to szacunek będzie wracał do nas. I trzecia myśl z tego tekstu, a mianowicie, że z powodu złego traktowania kobiet modlitwy mężczyzn doznają przeszkód. Mogą doznawać przeszkód. Jakich? No myślę, że po pierwsze obciążone sumienie własne. Bo jeśli zjechałem moją żonę, jeżeli powiedziałem jej przykre słowa, jeżeli się zachowałem jak gbur, jeżeli niewłaściwie postępuję z moją żoną, to jakże ja mam się modlić, zwłaszcza w jej towarzystwie? Jak słowa przejdą mi przez gardło, jeżeli sumienie mnie obciąża, bo Duch Święty na pewno nam mówi, ej gościu, zachowałeś się nie tak jak trzeba. Potraktowałeś swoją żonę z góry. Prawda, faceci? Tak jest? I jak mamy obciążone sumienie, to jest przeszkoda w modlitwie. Myślę, że może dlatego niektórzy faceci w zgromadzeniu się nigdy nie modlą głośno. A teraz wam przygadałem, co? Bo mogę się domyśleć, żeście jechali samochodem i żeś powiedział swojej żonie parę słów, że aż jej w pięty poszło. Bo może właśnie zachowałeś się rano nie tak, albo jeszcze od wczoraj sprawa niezałatwiona, słońce zaszło i wzeszło, a tyś nie załatwił sprawy ze swoją żoną. To jak się głośno teraz pomodlić? Jakiej przeszkody nasza modlitwa może doświadczyć? Ano takiej, że naszą obłudą mogą się gorszyć ci, którzy nas obserwują, nasi bliscy, domownicy, bracia i siostry w zborze, jeśli wiedzą, jak wygląda nasza relacja z naszą żoną, czy z naszą mamą, czy z naszą siostrą, a potem usłyszą kwiecistą modlitwę w zgromadzeniu. Ej, to po prostu zgorszenie. I to jest przeszkoda. To jest przeszkoda w modlitwie. Wreszcie może to być gniew Boży z powodu nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Bo Bóg słucha i Bóg patrzy. Jeżeli facet źle postępuje ze swoją kobietą, a się tu pięknie modli do Chrystusa Pana, to Bóg może się odezwać, żeby go doprowadzić do zmiany. W jednym z komentarzy przeczytałem, westchnienia zranionej żony stanowią taką barierę dla modlitwy męża, że Bóg jego modlitwy nie słyszy. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. Daje to do myślenia trochę, bracia? Dzisiaj w ogóle tak nie patrzę w oczy kobietom, patrzę facetom dzisiaj w oczy. Dzisiaj jest kazanie do mężczyzn. Ale kobiety są miłe i posłuchają też. Chodzi o to, abyśmy śmiało mogli wznosić modlitwę w obecności domowników i w zgromadzeniu. A to wymaga od nas właściwego postępowania z naszymi kobietami. Powiedzmy to, że Słowo Boże stawia kobiety i mężczyzn na równym poziomie, jeśli chodzi o dostęp do zbawienia i do łaski Bożej. Przeczytaliśmy, one przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Skoro one są dziedziczkami łaski żywota, to przecież tutaj nie wolno nam ani przez chwilę pomyśleć, że one są gdzieś niżej. Absolutnie. Bo wy bowiem, którzyście przez chrzest zanurzyli się w Chrystusie, czytamy w liście do Galacjan, 3 rozdziale, 27 wersecie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek. Nie istnieje niewolnik ani wolny. Nie istnieje mężczyzna i kobieta. Wy wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. Piękna prawda, bardzo jednoznacznie brzmiąca. Pierwszy list do Koryntian 11:11. W Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Biblia Poznańska jeszcze to piękniej przedstawia. Zresztą w Panu zarówno kobieta zależy od mężczyzny, jak i mężczyzna od kobiety. Kobieta bowiem pochodzi wprawdzie od mężczyzny, ale z kolei mężczyzna rodzi się z kobiety. Wszystko zaś pochodzi od Boga. I który facet może powiedzieć, kobieto, cię nie potrzebuję. To mamusia by tylko to usłyszała, takie słowa. Kobieta i mężczyzna są równi i my, faceci, nie mamy prawa inaczej myśleć, bo w Chrystusie Jezusie zostaliśmy zrównani, jeśli chodzi o dostęp do zbawienia, do łaski Bożej. Jesteśmy jedno. Po drugie, pomyślmy przez chwilę o tym, jak Bóg włożył w serce mężczyzny i kobiety wzajemną potrzebę, tak zwane przyciąganie się płci wzajemnych. Tak normalnie jest, no nie? Jak Adam, wspomniałem to na ostatnim ślubie, w Edenie nie było do końca tak, jakby się chciało, dopóki nie się nie pojawiła kobieta. A gdy Bóg utworzył kobietę, to podobno Adam powiedział, o, men. Stąd pochodzi w ogóle określenie kobiety, bo Adam się tak zachwycił. Wiemy, że w pewnym wieku chłopcom, którzy przedtem absolutnie z dziewczynami się nie chcą bawić, nie chcą w ogóle dotykać dziewczyn, coś się przestawia i nabierają w ogóle innego spojrzenia. I są już, świata nie widzą poza dziewczynami i vice versa też. Że dziewczynki zaczynają piszczeć, jak widzą jakiegoś fajnego chłopaka. No tak się dzieje. Mówi się, że w środowisku męskim kobieta łagodzi obyczaje. No tak jest, że faceci, którzy używają określonego języka i się tam zachowują, jak się pojawi w ich środowisku kobieta, to jakoś tacy się robią. Takiej miękkości nabierają, takiej trochę szarmancji nabierają, tak w ogóle bardziej uważają na to, jakiego języka używają. Nawet jeden drugiego potrafi napomnieć, tu wasze, bo tu dzisiaj jest między nami Kryśka. To wiesz, zachowuj się. Tak to gdzieś w naturze Bóg wpisał w nas, żebyśmy tacy byli w odniesieniu do kobiet. Mamy też w Biblii, i chciałbym to też dzisiaj podkreślić, sporo przykładów kobiet używanych przez Boga i ważnych w społeczeństwie. To nie tylko faceci odgrywali jakąś rolę w społeczeństwie i Bóg ich używał, ale kobiety również. Weźmy na przykład Miriam, siostrę Mojżesza. No wiemy, że ona miała tam różne fazy w swoim życiu, ale cały czas odgrywała ważną rolę. Począwszy od tego, że malutkiemu Mojżeszkowi załatwiła dalsze przeżycie, a potem cały czas była przy Mojżeszu i Aaronie i odgrywała taką rolę w Izraelu, że kiedy podpadła i trąd ją tam ogarnął na jakiś czas, to czytamy w Biblii, że była wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. To znaczy, że była ważna dla ludzi i nie chcieli w ogóle niczego robić. Zbór niczego nie robił, aż siostra Miriam wróciła. Kobiety w Biblii widzimy, że były ważne. Debora. Czytamy, że w tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórze Efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Była to jakaś mądra kobieta, której Bóg użył w okresie, kiedy jeszcze nie było króla. Życie narodu nie było zorganizowane jak trzeba i ta kobieta w pewnym momencie rozejrzała się, nie ma żadnego faceta i zajęła się tym rozstrzyganiem różnych ludzkich spraw. I była tak ważna, że potem śpiewali w Izraelu, ustali wieśniacy w Izraelu, ustali, aż powstałaś Deboro, powstałaś jako matka w Izraelu. No to miała świadectwo, miała opinię w całym środowisku, że była kobietą znaczącą, ważną. A gdy czytamy Księgi Królewskie, to widzimy, że przy każdym niemal królu jest adnotacja o matce tego króla. Kim była matka tego króla? A to znaczy, że to miało znaczenie, to miało wpływ na to, jaki ten król był. Matka w życiu młodego człowieka odgrywa dużą rolę przez wiele lat. Wychowuje go. Mamy przecież w Biblii wzmiankę o Esterze, dzięki której cały naród ocalał, bo Bóg jej użył, żeby zmienić bieg wydarzeń i żeby Izraelici mogli przetrwać jako naród. W Nowym Testamencie mamy też dużo różnych postaci, mniej lub bardziej znanych. Ja chcę wymienić Tabitę. A w Jopie była pewna uczennica, czytamy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi, miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I gdy się jej zmarło, ludzie ze środowiska, z otoczenia obstąpiły Piotra, wszystkie wdowy płacząc, pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. I Piotr nie miał już innego wyjścia, jak tylko ją wskrzesić, to taka była ważna. Gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że kobiety były w najbliższym otoczeniu Jezusa. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy i stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda. I Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Jezus nie odtrącał kobiet. Na apostołów wybrał mężczyzn, ale kobiety mogły im towarzyszyć, były obecne, współdziałały. Czytamy, że wspierały, pomagały. I kobiety okazały się dużo wierniejsze, nawet od apostołów, bo kiedy Pana Jezusa już pojmano, osądzono i krzyżowano, to nie czytamy, że byli tam apostołowie, ale czytamy, że były niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa i Salome, które gdy były w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Sporo kobiet było wokół Jezusa. Ciekawą rzeczą jest, którą czasem podkreślamy, że pierwszą osobą, której Pan Jezus powierzył wieść o zmartwychwstaniu, nie był wcale facet, tylko była kobieta. Czytamy Marka 16:9 i powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Jest wiele jeszcze innych przykładów, jak kobiety były używane przez Pana Jezusa i zapraszane do współpracy przez apostołów. Na przykład Lidia, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Czytamy, że ona się pojawiła w środowisku apostolskim, przysłuchiwała się zwiastowanemu słowu. Kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, czyli jakaś bizneswoman, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I ona stała się ich współpracownicą w służbie dla Boga. Taką osobą była też Feba. Czytamy w 16 rozdziale listu do Rzymian. Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonicą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Inną jeszcze kobietą, o której Biblia mówi, jest Pryscyla, Pryska, żona Akwilii. Takie małżeństwo, które musiało uciekać z Rzymu i apostoł Paweł ich spotkał w Koryncie, a potem w Efezie. I czytamy, że apostoł Paweł potem bardzo pozdrawia Pryskę i Akwilę, swoich współpracowników, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Myślę, że tych przykładów wystarczy, byśmy zrozumieli, że w działalności Jezusa i apostołów kobiety były obecne i odgrywały ważną rolę i były docenione w tamtym środowisku i miały swój udział w głoszeniu Ewangelii. Chciałbym też powiedzieć o mądrości wierzących kobiet. Mianowicie, że te kobiety, jak wynika z Biblii i z naszego doświadczenia, obserwacji, chcą działać pod autorytetem mężczyzn i we współpracy z nimi. Wspomniana Debora, czytamy, że gdy potrzebna była akcja, to ona posłała wezwanie do Baraka, czytamy z Księgi Sędziów 4:6. Syna Abinoama z Kadesz Naftali i kazałem powiedzieć, oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź z sobą 10 000 mężów, synów Naftaliego i synów Zebulona. I ten facet, no taki był, Barak, no po prostu, że on pójdzie, jeśli ona też pójdzie z nim. No nie był wieżowiec, to był Barak. Nie chciał sam iść bez niej. Ale Debora dbała o to, żeby jednak nie ona działała, tylko żeby to on działał. Wtedy rzekła Debora do Baraka, ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Syserę w Twoje ręce. Oto Pan ruszył już przed Tobą. Tak pociągała trochę za sznureczki. Rusz się, chłopie, no rusz się. Mężu, rusz się. Bracie, rusz się. Pastorze, rusz się trochę. Pociągała za sznureczki, ale nie tak, że sama się wyrwała, poleciała ze sztandarem Debora, jestem Debora i zwyciężyłam. Wierzące w Boga kobiety często niestety są w sytuacji niedoboru mężczyzn. No tak, żeśmy powiedzieli na początku, że więcej kobiet niż mężczyzn, w zborach wielu jest ta przewaga dużo większa niż w Gdańsku. No i jest wtedy kłopot. Jest problem w ogóle z niewieściałych mężczyzn. Nie takich transpłciowych, nie o tych mówię w tej chwili, ale takich, wiecie, że patrzysz i mówisz, facet to czy... Bez ikry, bez energii. Lelum polelum takie. Dobrze. No tak niestety bywa. Czasem pojawia się problem nagłej straty mężczyzny. Gdy coś takiego się dzieje, to kobiety muszą przejąć rolę mężczyzny, ojca, głowy domu i radzą sobie z tym całkiem nieźle, bo kobiety są wspaniałe, są inteligentne, są mądre, potrafią to zrobić. podkreślam, że mamy w społeczeństwie ogólny niedobór mężczyzn. Ktoś wyliczył, że aktualnie proporcja między kobietami i mężczyznami w Polsce wygląda tak jak w 1945 roku, czyli bezpośrednio po II wojnie światowej. Obecnie, nie? A wojna wykosiła wtedy dużo facetów przecież. I żeśmy zatoczyli koło po tylu latach i mamy dzisiaj tak samo mniej mężczyzn jak kiedyś. Kobiety są w stanie przejąć rolę mężczyzn. Lecz mądre, wierzące kobiety, gdy tylko pojawi się mężczyzna, natychmiast przekazują pałeczkę, przechodzą pod jego autorytet, bo wiedzą, jakie jest ich miejsce w szeregu. Jakbyśmy podsumowali czy zastosowali to, co dzisiaj mówimy do naszego chrześcijańskiego życia? Jakbyśmy zastosowali to wezwanie, byśmy byli wdzięczni Bogu za kobiety? Bo to jest przesłanie dnia dzisiejszego, żebyśmy byli wdzięczni Bogu za kobietę. Po pierwsze, chciałbym zaapelować, abyśmy byli wdzięczni Bogu za matki i za babcie. Jest w Biblii takie słowo, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał, przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Było świadectwo. Mama i babcia Tymoteusza to były wierzące kobiety. Wiara w Boga była zadomowiona w ich sercach. I to miało znaczenie. Tymoteusz wyrastał w takim środowisku. Myślę, że był wdzięczny. Skoro apostoł Paweł był wdzięczny, skoro apostoł Paweł to podkreśla, to tym bardziej Tymoteusz powinien być nosić w sobie tę wdzięczność. I my bądźmy wdzięczni za nasze mamy, bracia, mężowie, mężczyźni. Bądźmy wdzięczni, dozgonnie bądźmy wdzięczni za to, co zrobiły dla nas, jak nas wychowywały, jak się troszczyły o nas, jak nie dosypiały. Nośmy tę wdzięczność w naszych sercach. Bądźmy wdzięczni za żony. Mówi się, że 50% sukcesu mężczyzny to jego żona. Jak się ożenił, to ma 50% łatwiej, żeby sukces odnieść w życiu. Prawda czy nie? No, patrząc po mnie, to ja bym nie był tym, kim jestem, gdyby nie moja Gabrysia. 43 lata mnie, wiecie, tam podciąga do pionu. Bogu dzięki. Ja jestem wdzięczny Bogu za moją żonę. Wy bądźcie, bracia, wdzięczni za swoje żony. Niech przy was nie będzie im przykro. Kochajcie je. Wyrażajcie Bogu tę wdzięczność przez to, że nie tylko Bogu powiecie, że jesteście wdzięczni, ale będziemy okazywać to w praktyce naszego życia. Bądźmy wdzięczni za siostry w zborze. Jak tak na was patrzę, jak jestem szczęśliwy, że jesteście siostry. Teraz chcę wam spojrzeć w oczy. Cieszę się, że jesteście. Naprawdę ile służby wspaniałej wykonujecie. Zajęcia z dziećmi. Nasz zbór kwitnie od lat przez to, że siostra Asia i inne siostry zajmują się dziećmi, troszczą się o nie. Zajęcia muzyczne. No przecież te nasze dzieciaki tutaj już zaczynają nam grać, śpiewać na scenie, dlatego że siostry nasze wykonują tę służbę, tę pracę i uczą je. Utrzymanie czystości w naszych obiektach, w naszych budynkach. Sprawy kulinarne. My zaraz, jak Bóg da, doczekamy do końca nabożeństwa. Jak ja skończę to kazanie i potem jeszcze wieczerze Pańską będziemy mieli, to pójdziemy do ogrodu, a tam jedzonko pachnące jest przygotowywane i ciasta będą. Bogu dzięki za te marty wszystkie, które krzątają się, że mamy prawie co niedziela jakąś przyjemność kulinarną. A wspólne spotkania kobiet, że jedne drugim usługują, że się troszczą, że się spotkają, że porozmawiają o różnych kobiecych sprawach. Kobiety są wspaniałymi współpracowniczkami naszymi w służbie Bożej. I dlatego bądźmy wdzięczni za nasze siostry w zborze. Bądźmy też, bracia, autorytetami i przywódcami dla kobiet. Proszę was, żebyśmy stanęli na wysokości zadania. Zakochujmy się i żeńmy się i bądźmy dobrymi mężami, bracia. Prawdę, tak patrzę, jest tyle pięknych kobiet wokół nas, a faceci, ja nie wiem, co z wami. Wiedzcie, że przykładem świeci nam sam Pan Jezus Chrystus. Czy mu było źle w niebie? Czy brakowało mu chwały w niebie? Że się zajął nami, Kościołem, takimi marnymi istotami? Przecież on nas nie potrzebował, a jednak z miłości się zajął. A mamy facetów, wierzących facetów, którzy mówią, a niech, nie, to będę musiał się dzielić na połowę. Może będzie chrapała mi w łóżku potem. Nie, będę musiał uzgadniać, czy wyjeżdżać, czy mogę pojechać, czy nie mogę pojechać. Łukasz będzie musiał potem uzgadniać, jak się ożeni, a teraz se pojechał, gdzie chciał. I wielu facetów, kawalerów takich, lat im przybywa i oni coraz bardziej takie się wygodnictwo. Jeśli nie ma uczucia, to módlcie się do Boga, żeby was obdarzył uczuciem miłości do jakiejś kobiety. Nie marnujcie życia, bo Chrystus Pan świeci nam przykładem, że On wziął za nas odpowiedzialność, że On zrezygnował z siebie, zaparł się samego siebie. On przyszedł, żeby nas ratować, żeby nas ubłogosławić, żeby uszczęśliwić nas jako Kościół, jako swoją oblubienicę. A ty, mężczyzno, kawalerze, nie chcesz wziąć odpowiedzialności? Dobrze ci tak samemu. Zajmujmy stanowisko i podejmujmy mądre decyzje jako faceci. Niech nasze kobiety widzą, że nosimy spodnie. Niech zbór widzi to, że tu są mężczyźni, którzy są gotowi podjąć odpowiedzialność, którzy się potrafią zatroszczyć o swoje domy, o swoją rodzinę, o zbór. Bądźmy mężczyznami, bierzmy na siebie odpowiedzialność za posługę w Kościele. Niech nie będzie tak, że faceci milczą, że im się nie chce, że nie są odpowiedzialni kobiety, przebierają nogami, bo coś trzeba zrobić, bo trzeba jakieś kazanie wygłosić. W niektórych zborach tak już jest. Najwidoczniej faceci nie zajęli stanowiska i kobiety muszą, już nie wytrzymały. Pomijam fakt, że niektórym może tak, wiecie, że one są lepsze od mężczyzn i one chcą głosić. Ale my o tym dzisiaj nie mówimy. My mówimy o tym, żebyśmy my jako mężczyźni potrafili zająć stanowisko, stanąć do służby, zatroszczyć się o Kościół, zatroszczyć się o duchową strawę dla zboru, zatroszczyć się o swoje rodziny. Będzie to błogosławieństwem dla kobiet. Uchroni je od desperackich kroków ku przejmowaniu roli głowy domu czy przywództwa i nauczania w Kościele. Czy to jest jasne, co mówię? Chciałem zakończyć może w sposób, dla niektórych będzie to sposób niezrozumiały, ale jednak się odważę to tak zakończyć. Bo narodziny, rozwój, opieka, wychowanie, troska o dojrzałość, pomoc, jedność, współpraca – we wszystkim udział mają kobiety, czy nie? No jak przejrzymy nasze życie od urodzenia, to kobieta zawsze gdzieś jakaś się w to wplątała. Zawsze była kobieta. Facet mnie nie urodził. Jak tak pomyślę, to czy nie robi mi się lżej i cieplej na duszy, na myśl o kobietach? Kocham kobiety. Kocham i te młode, i te starsze. Kocham i te, co mają pięknie zrobione włosy i te, co pod chustką je kryją. Kocham pięknie wypielęgnowane paznokcie i kocham spracowane, starsze ręce, które mają za sobą mnóstwo pracy wokół nas. I chciałbym, żebyśmy te myśli przenieśli na grunt duchowy i zastosowali je do wewnętrznego człowieka. Bo tak jak kobiety uczestniczą w życiu fizycznym naszym od urodzenia po grób, tak jeśli chodzi o duchową stronę życia, o tego wewnętrznego człowieka. To czyż nie jest tak, że duchowe narodziny, wzrost, osiąganie dojrzałości, opieka, pomoc, jedność, współpraca, czy to wszystko nie wiąże się z rolą Ducha Świętego? We wszystkim bierze udział Duch Święty. Odgrywając tak ważną rolę w życiu każdego człowieka na każdym etapie naszego życia, nasze matki, żony i współpracownice obrazują nam Ducha Świętego i uosabiają Jego działalność dla dobra naszego wewnętrznego człowieka. Zbyt odważne zdanie, porównanie? Pomyślcie o tym. Jesteśmy zrodzeni z Ducha. Jesteśmy pod opieką parakletosa, opiekuna, tak czy nie? No tak, Biblia mówi. Jesteśmy zjednoczeni w Duchu, tak czy nie? No tak. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, wychowywani przez Ducha, wspomagani przez Ducha. Tak jak zewnętrzny człowiek od narodzin po grób potrzebuje kobiety, tak wewnętrzny człowiek potrzebuje Ducha Świętego. Tak jak dobra matka, żona, współpracownica, opiekując się, pomagając, ostrzegając, współpracując, zwraca się ku mężczyźnie, uznaje go i chce działać pod jego autorytetem, tak Duch Święty, jak wiemy z Biblii, zawsze wywyższa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Duch Święty nie przejmuje chwały dla siebie, tylko wywyższa Chrystusa, który jest głową Kościoła. Dzisiejsze poselstwo Słowa Bożego, wzywając nas, byśmy byli wdzięczni Bogu za kobiety, jednocześnie wskazuje na Ducha Świętego, abyśmy doceniali Jego rolę w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy.